Bracia i siostry, chciałbym wspólnie z wami dzisiaj przez chwilę zastanowić się nad taką jedną myślą. Treścią zwiastowania Pana Jezusa Chrystusa było przede wszystkim Boże Królestwo. Pan Jezus, rozpoczynając swoją misję, rozpoczynając swoje usługiwanie, czytamy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 15 werset, to, co było treścią Jego kazania, to było właśnie to, że wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Niebios, Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pan Jezus starał się przekazać ludziom, starał się przekazać słuchaczom właśnie prawdę o Bożym Królestwie. Pan Jezus starał się, tak jak było to możliwe, przedstawić i przybliżyć słuchającym Go ludziom, czym jest Boże Królestwo, jaka jest Jego istota, jaka jest Jego natura i jak w tym Bożym Królestwie można się znaleźć. Używał Pan Jezus mnóstwa rozmaitych podobieństw. Pan Jezus używał tutaj rozmaitych właśnie porównań, żeby jak najbardziej, jak najwyraźniej, jak najdokładniej, jak najszerzej zobrazować ludziom, przedstawić właśnie w taki zrozumiały i pojęty dla nich sposób, na czym polega istota Bożego Królestwa. Kiedy tak faryzeusze słuchali Pana Jezusa, przyszło im taka myśl, które zadali Panu Jezusowi. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 20 i 21. Tutaj mamy pytanie faryzeuszów i odpowiedź Pana Jezusa. Skłoniło ich tak, kiedy widocznie zaczęli się zastanawiać, słysząc tyle o tym Bożym Królestwie, o którym Pan Jezus właśnie wspominał i mówił, więc zadali pytanie. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Boże Królestwo, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Taką odpowiedź usłyszeli faryzeusze na pytanie, gdzie znajduje się to Królestwo, gdzie jest jego obszar, gdzie terytorium, jak można je zidentyfikować, jak można właśnie zlokalizować to Boże Królestwo. I zobaczmy i zastanówmy się właśnie nad tą odpowiedzią Pana Jezusa, który mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Więc Pan Jezus już tutaj pokazuje właśnie na pewną naturę Bożego Królestwa, że dla ludzi żyjących na ziemi to nie jest właśnie coś, co da się wskazać, pokazać, ono tutaj po prostu się znajduje, tu jest jego obszar, tu jest jego terytorium. Ludzie często mają zapisane i trudno się temu dziwić, że każde państwo ma swój obszar, że każde państwo ma określone granice, które są pilnowane, które są strzeżone, które są zaznaczone na mapie i wiadomo, że to jest terytorium tego właśnie danego kraju. Ja myślę, że czasem to myślenie właśnie i próba spojrzenia na te duchowe rzeczy przez pryzmat tego, co my wiemy i znamy z naszej właśnie, z naszych doświadczeń, często powoduje takie właśnie zakłócenie i myślę, że tutaj też mogło mieć to właśnie miejsce. I Pan Jezus dał odpowiedź bardzo jednoznaczną. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i mówi Pan Jezus, że to Królestwo już jest pośród was. Alleluja, bracia i siostry, Pan Jezus jest Królem. Pan Jezus jest Królem i jako Król właśnie mówi o tym, że Królestwo jest pośród was. On przyszedł na tą ziemię. Przyszedł jako Król, Król Królów i Pan Panów. To jest właśnie Pan i nasz i Zbawiciel. To jest Król Bożego Królestwa. I mówi właśnie, i pokazuje nam Słowo Boże Pana Jezusa właśnie jako Króla. Ale mówi też właśnie i o nas, uczestnikach właśnie Bożego Królestwa. Pomyślmy, bracia i siostry, i zastanówmy się. Tak myślę, że nieraz słyszeliśmy i ten werset, który przeczytam z listu do Filipian z rozdziału trzeciego. Trzeci rozdział listu do Filipian. Werset tak doskonale nam znany, 20, w którym czytamy, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Nasza ojczyzna jest w niebie. Myślę, że nieraz słyszeliśmy takie porównanie, które myślę, że jest takim trafnym porównaniem, które pokazuje tak bardzo wyraźnie na to, że nasze królestwo, nasza ojczyzna, ona tak naprawdę nie znajduje się na tym świecie. Gdybyśmy tylko przywiązali wagę do tego, co jest na tym świecie, co mamy w dowodzie czy w paszporcie, to bylibyśmy pożałowania godnymi ludźmi, ale mamy właśnie nadzieję. My mamy nadzieję i jesteśmy częścią, jesteśmy uczestnikami tego niebiańskiego królestwa i tej niebiańskiej ojczyzny. Ja dzisiaj chciałem właśnie w tym kierunku nam podzielić się z wami tymi moimi przemyśleniami i tak zachęcić nas za moment do wspólnej modlitwy i do takiego uwielbienia Pana Boga, do takiej wdzięczności, że ta łaska stała się także naszym udziałem, moim i twoim, bracie i siostro, udziałem. Chciałbym, żebyśmy docenili Jego wartość, docenili właśnie to, co się wydarzyło w naszym życiu. Apostoł Paweł tak wyraźnie pisze, nasza ojczyzna jest w niebie. Czy my możemy właśnie podpisać się pod tymi słowami i powiedzieć razem z apostołem Pawłem, nasza ojczyzna, nasza, czyli pokazuje coś wspólnego. Pisze apostoł Paweł, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pamiętamy słowa, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ono pośród was jest. Bracia i siostry, ktoś kiedyś właśnie tak powiedział, użył tego porównania, że Kościół Boży, że wierzący ludzie są tymi ambasadorami tego Bożego Królestwa na tej ziemi. To są przedstawiciele, tak jak wiemy, że są ambasady w każdym kraju, czyli to jest taki fragment tego terytorium jakby innego państwa, które zlokalizowane jest na terenie innego państwa. I każde państwo praktycznie na świecie posiada swoje ambasady w innych krajach, w innych państwach. Posiada tak jakby swój kawałek ziemi, gdzie są właśnie te inne przepisy, obowiązują danego państwa. To jest jakby terytorium właśnie na innym, na obcym terytorium, terytorium danego państwa na obcej ziemi. Jak to jest bardzo zbliżone w tym, co my znamy, w tym, co jest dookoła nas właśnie, jakie porównanie nam się nasuwa właśnie patrząc na nasze życie, że my jesteśmy tą częścią Bożego Królestwa, która tutaj znajduje się na tej ziemi, na obcej ziemi, na wrogiej ziemi, na złej ziemi, ale my jesteśmy tymi właśnie ambasadorami, tymi przedstawicielami Bożego Królestwa i możemy powiedzieć i z całą pewnością, że Boże Królestwo ono jest, ono znajduje się. Tutaj na ziemi się znajduje, ale Pan Jezus mówił też oczywiście o tym Królestwie. To jest tylko Jego cząstka, to spełnienie, ta pełnia. My do niej zmierzamy, my do niej podążamy i ona będzie tam już w wieczności, co jest dla nas przygotowane i o czym Słowo Boże mówi, że jest to nasze dziedzictwo. Coś, co jest dla nas przygotowane, coś, co jest dla nas obiecane, coś, co, powiem tak, chociaż na to nie zasługujemy, ale z racji tego, że staliśmy się Jego częścią i uczestnikami, jest nam właśnie przynależne, przysługuje nam część tego Bożego dziedzictwa, która jest nam zapisana w niebie. O tym za moment też przeczytamy. Dlatego chciałem właśnie naszą uwagę zwrócić jeszcze na fragment listu do Rzymian, rozdział 14, który opisuje Boże Królestwo. I przeczytamy kolejny właśnie ten fragment, który pokazuje Boże Królestwo nie jako coś materialnego, nie jako coś, co można dotknąć, tak jak tymi zmysłami, jak to my ludzie mamy w zwyczaju, ale pokazuje właśnie na wartości Bożego Królestwa, które również i każdy z nas winien wnosić, będąc Jego częścią, winien w sobie posiadać, będąc częścią tego Bożego Królestwa. 14 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, werset 17 i 18 mówi nam tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Zobaczmy, bracia i siostry, więc pokazać obszar i terytorium Bożego Królestwa jest rzeczą niemożliwą, ale pokazać Boże Królestwo poprzez właśnie swoje życie, poprzez swoje postępowanie, to jest rzecz wręcz konieczna i jest to nasz obowiązek. Pokazać właśnie, że to my jesteśmy częścią Bożego Królestwa. My to Królestwo reprezentujemy, a ci, którzy reprezentują Królestwo Boże, żyją inaczej niż ludy, narody, które nas otaczają. I tutaj Słowo Boże tak mówi wyraźnie, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, nie coś takiego fizycznego, materialnego, ale to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I do tego nas Słowo Boże skłania, abyśmy w tym kierunku się rozwijali, abyśmy szli właśnie w tym kierunku, aby jak najwięcej w naszym życiu było sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Abyśmy byli tak poddani pod działanie, kierownictwo Ducha Świętego, aby wydawać owoce Bożego Królestwa, aby te owoce właśnie przynosić, aby wokół nas roztaczała się ta miła woń, aby było wiadome, aby ludzi skłaniać innych do refleksji właśnie, że To są jacyś inni ludzie, to są obywatele innego kraju. My mówimy, co prawda, w tym samym języku, posługujemy się tym samym językiem. Do tych szkół chodziliśmy, których chodzą tutaj otaczający nas ludzie. Ale my mamy inną ojczyznę, bracia i siostry. Ale my jesteśmy obywatelami innego kraju. I to jest nasza najwyższa wartość. I to jest nasza nadzieja. I to jest nasza radość. I werset 18 mówi, że kto w tym służy Chrystusowi. Zobaczmy, więc Słowo Boże pokazuje nam, że to nie jest od tak, przeczytaliśmy werset, czym jest Boże Królestwo, że to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym i koniec. Przyjęliśmy do wiadomości, nie, ale mówi Słowo Boże, że kto w tym służy Chrystusowi, więc widzimy pewien właśnie taki też kierunek naszego działania, naszego osobistego rozwoju, służyć w tym Chrystusowi, w czym? Sprawiedliwości, w pokoju i radości w Duchu Świętym. To jest właśnie kierunek naszego życia, coś, co powinno nas motywować i coś, na co powinniśmy być zorientowani i ukierunkowani. Bo kto w tym służy Chrystusowi, co mówi dalej Słowo Boże, ten miły jest ludziom i ten miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Zobaczmy, co wnosi Boże Królestwo, wnosi pokój, wnosi radość, wnosi sprawiedliwość. Jest miłe w oczach Bożych i przyjemne w oczach ludzi. To jest właśnie to oddziaływanie na społeczeństwo. To jest to oddziaływanie w tym obszarze, gdzie my się znajdujemy. Jesteśmy wtedy, kiedy realizujemy Boże Słowo, jesteśmy poddani. Mówi Słowo Boże tak wyraźnie. To jest takie miłe w oczach Bożych. To nasz Bóg, kochający Ojciec, patrzy, jak Jego dzieci realizują. Jak ci Jego ambasadorzy tutaj właśnie reprezentują Jego Królestwo. Jak oni je reprezentują. Chciałem właśnie takimi myślami nas zachęcić i skłonić do refleksji, skłonić do przemyśleń, abyśmy zobaczyli, czy jesteśmy godnymi reprezentantami naszego Króla. Czy godnie reprezentujemy Jego osobę, czy godnie reprezentujemy i przekazujemy to Jego poselstwo. Czy my jesteśmy wierni właśnie Bożemu Słowu i na ile jesteśmy wierni. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Wierzę, bracia i siostry, że każdy z nas pragnie być miły Panu Bogu. Wierzę, że jesteśmy właśnie i trudzimy się po to, żeby w naszym życiu jak najwięcej było, żeby można było użyć takiego określenia, żeby Pan Bóg mógł użyć takiego określenia, patrząc na nas, właśnie stwierdzić, On jest miły dla mnie. On jest miły mojemu obliczu, patrząc na nasze postępowanie, patrząc na nasze życie, patrząc, czy my w tym służymy Chrystusowi. Miły Bogu i przyjemny ludziom. To jest taka myśl i taki kierunek, który chciałbym każdemu z nas, którego chciałbym każdemu z nas życzyć i zachęcić do tego, abyśmy w tym kierunku się właśnie otwierali, abyśmy w tym kierunku się poddawali. Chciałem, abyśmy jeszcze otworzyli Ewangelię Mateusza. 13 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytamy dwa podobieństwa, które mówią o Królestwie Bożym. Chciałbym te dwa podobieństwa odczytać. 13 rozdział, 44 werset. I to jest taki fragment, który bardzo mocno w ostatnim czasie przykuł moją uwagę i spowodował to, że zacząłem myśleć o Bożym Królestwie. Jak Pan Jezus właśnie w taki bardzo obrazowy sposób je przedstawił. Zauważmy, że Pan Jezus tutaj za pomocą tych takich materialnych rzeczy, które są dla ludzi zrozumiałe, stara się przedstawić i pokazać na pewną cechę Bożego Królestwa. To, co tutaj jest opisane w tych dwóch podobieństwach, jest przedstawiona Jego przeogromna wartość. Bracia i siostry, kiedy przeczytamy te wersety, chciałem, abyśmy pod tym kątem na nie popatrzyli, zwrócili uwagę i zobaczyli, jak Pan Jezus starał się zobrazować. Czasem Królestwo Boże pokazywane jest z różnej strony, pod różnym kątem, bo to jest takie bogactwo niezgłębione. My dzisiaj chciałem, żebyśmy tylko w jedną stronę spojrzeli tutaj, patrząc przez pryzmat tych wersetów, tych podobieństw i zobaczyli na Jego ogromną, ogromną wartość. Pan Jezus pokazuje, jaką ono wartość ma dla człowieka, który prawdziwie chce być Jego częścią, który prawdziwie chce być właśnie uczestnikiem tegoż Królestwa. I czytamy od wersetu 44 następujące słowa. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Te dwa miejsca, te dwa fragmenty, te dwa podobieństwa chciałem odczytać. Bracia i siostry, to co wspomniałem, to co łączy te obydwa fragmenty, to jest właśnie pokazanie tej przeogromnej wartości. Pokazani są tutaj dwaj ludzie. Jeden, który szuka ukrytego w roli skarbu. Takiego mamy tutaj poszukiwacza skarbów, który gdzieś trudzi się, który pracuje nad tym, aby znaleźć to, co jest ukryte, aby znaleźć jakiś ogromny skarb. I czytamy tutaj, że człowiek ten znalazł, ukrył to, odszedł z tego miejsca, ale po jakimś czasie wrócił. Po co wrócił? Żeby ten skarb nabyć. Po to, żeby całe to pole, na którym ten skarb ukryty się znajduje, żeby je odkupić. Ale żeby to się wydarzyło, to on musiał, pokazuje Słowo Boże, sprzedać wszystko, co miał. Więc odkrył taką wartość, tak ogromną wartość, tak zaczął doceniać tą wartość, którą znalazł z tego skarbu, że był gotów sprzedać wszystko, co miał, tylko po to, żeby kupić jakiś kawałek ziemi. Tylko po to, żeby kupić jakiś kawałek ziemi. Pewnie inni, patrząc gdzieś z boku, mogliby się zastanawiać, czasem pukać w czoło, co on kupuje, ile on przepłaca za taką ziemię. Może jakiś nieużytek, może jakaś nieatrakcyjna, może ona z wierzchu, z zewnątrz wcale nie wyglądała i nie była warta tej swojej wartości. Ale on był gotów zapłacić wszystko. Gotów był zapłacić wszystko, sprzedać wszystko, co miał, mówi Słowo Boże. Wszystko, co miał po to, żeby kupić ten kawałek ziemi. Ale on tak naprawdę nie kupował ziemi, ale kupował to, co było w niej ukryte. I to była dla niego największa wartość. I to było nieporównywalnie więcej warte niż to, co on posiadał. On był gotów właśnie oddać wszystko, żeby tylko zdobyć. Żeby tylko posiąść właśnie ten ukryty w roli skarb. I Pan Jezus mówi to podobieństwo, pokazując na Boże Królestwo, że ono tak właśnie z pozoru wygląda dla człowieka, też jest jako pewne ukryte, jest jako pewna taka tajemnica, ale kiedy człowiek się zbliży, kiedy zacznie się przybliżać, kiedy zacznie dostrzegać jego wartość, kiedy zacznie dostrzegać jego blask, to zaczyna się dziać po prostu to, co tu jest opisane. Jest gotów do wszelkich poświęceń, gotów jest oddać wszystko po to, żeby stać się jego częścią, po to, żeby je nabyć i żeby tam właśnie się znajdować. Mówi o tej ogromnej, mówi Pan Jezus o tej ogromnej, ogromnej, przeogromnej wartości, jaką stanowi Boże Królestwo i stara się pokazać za pomocą tego ukrytego skarbu. Ale za chwilę w kolejnym podobieństwie mówi Pan Jezus już o drogocennej perle, o takim poszukiwaczu pereł, który kupuje perły, który szuka czegoś, co jest najpiękniejsze, który zna się na swojej, na rzeczy, który zna się na tym właśnie, co robi. Jest kupcem, mówi Słowo Boże, więc kupuje i sprzedaje, ale ciągle czegoś szuka. Zna wartość pereł. On wie, czego szuka. I przychodzi ten moment w jego życiu, że znajduje. Że znajduje tą najpiękniejszą, że znajduje tą najdrogocenniejszą, że znajduje i co robi? Bardzo podobnie jak ten pierwszy opisany człowiek. Żeby kupić tą jedną, jedyną w swoim rodzaju. Dla niego była ona jedna, jedyna i niepowtarzalna. Mówi Słowo Boże, że odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą jedną drogocenną perłę. Ja myślę, że kiedy czytamy czy słuchamy właśnie tego stwierdzenia, sprzedał wszystko, co ma, to kiedy tak patrzymy i odniesiemy do tego swoje życie, może się to wydawać takie bardzo odległe. Ale Pan Jezus tutaj bardzo wyraźnie chce nam pokazać na właśnie wartość Bożego Królestwa. Ono jest dużo więcej warte niż jakiekolwiek perły. Ono jest dużo więcej warte niż jakikolwiek skarb. Jego wartość, bracia i siostry, jest niewyobrażalna dla nas. Jest niewyobrażalna. A jego cena jest przypieczętowana krwią Pana Jezusa Chrystusa. Jego cena jest zabezpieczona krwią, śmiercią Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest cena wykupu. To jest cena właśnie odkupienia. Cena tego, żebyśmy mogli być częścią właśnie tego Bożego Królestwa, żeby ono mogło być naszym dziedzictwem, bracia i siostry. Ja chciałem taką właśnie refleksję, taką myśl przedstawić nam, a jak my patrzymy na Boże Królestwo, jak ja patrzę na Boże Królestwo, jak ja osobiście patrzę na to, co z łaski Bożej stało się faktem w moim życiu. Czy to czasem tak nie jest, że troszeczkę to gdzieś zaniedbujemy, że czasem nie doceniamy właśnie tej wartości Bożego Królestwa, że po prostu gdzieś zaniedbujemy to, co powinno być naszą powinnością, to, co powinno być jakimś takim stałym elementem naszego życia, życie w sprawiedliwości, pokoju, radości w Duchu Świętym, czy czasem gdzieś to nie jest zepchnięte na margines, na drugi plan, bo są jakieś inne rzeczy ważniejsze w naszym życiu. Zobaczmy, jaka tu jest pokazana determinacja w tym, żeby zdobyć i żeby osiągnąć to, co było jakimś marzeniem, to, co było takim dążeniem, poszukiwaniem. Jeden szukał ukrytych skarbów, drugi szukał drogocennej perły. Człowiek właśnie żył tym. To było ich pasją, to było ich życiem właśnie, dążenie do tego, żeby znaleźć, żeby nabyć to, co, to, za czym gonili być może większą część swojego życia. A Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże jest podobne, że jest podobne do tego i pokazuje nam na tą przeogromną jego wartość. Z jednej strony widzimy przeogromną wartość, a z drugiej pozostaje takie pytanie, czy ja jestem gotów, czy jestem gotów, aby oddać wszystko, co mam, żeby być jego częścią, a ono, żeby było moim dziedzictwem, żeby być częścią Bożego Królestwa, żeby stać się właśnie takim pełnoprawnym obywatelem Bożego Królestwa. Czy ja jestem gotów oddać wszystko, co mam? Ja, bracia i siostry, nie widzę innej drogi i nie widzę innej możliwości, aby tam się znaleźć, aby tam wejść, jeśli nie oddamy po prostu wszystkiego, co mamy. Tylko człowiek ma czasem właśnie taką tendencję, że kiedy się nawraca, kiedy słyszy Ewangelię, kiedy przychodzi to przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, jest gotów do takich ogromnych poświęceń. Jest gotów życie swoje oddać za Ewangelię. Ale kiedy mijają lata, zaczyna się przyzwyczajać. Wydaje mu się już to takim standardem. Czasem wydaje się, że to zawsze tak było już, że mi się coś może w życiu należało. I zaczyna się właśnie gdzieś troszeczkę odchodzić. Gdzieś zaczyna brakować docenienia tej wartości. Zaczyna się tą wartość lekceważyć, która nam została z łaski Bożej darowana, która została przypieczętowana śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie było od takie wydarzenie, ale tutaj naprawdę tak wiele nasz Pan uczynił. Zostało nam darowane dziedzictwo. Zostaliśmy z łaski Bożej uczestnikami Bożego Królestwa. Apostoł Paweł pisał w liście do Filipian, jeszcze raz chciałbym, abyśmy trzeci rozdział otworzyli listu do Filipian. Słowa, które znamy z pewnością na pamięć, są one bardzo często cytowane. Trzeci rozdział od 7 wersetu. I tutaj pokazuje właśnie na człowieka, który pokazuje nam wzór taki Słowo Boże, pokazuje nam taki kierunek, takie dążenie, które uważam powinno charakteryzować nas. Nie powinniśmy dać się gdzieś uśpić, ale to powinno być takie żywe w każdym, kto stał się częścią Bożego Królestwa, który żyje tymi wartościami nieba. Apostoł Paweł, wcześniej czytaliśmy, pisał o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tutaj apostoł Paweł pisze w 3 rozdziale, 7 wersecie, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Bracia i siostry, zobaczmy, jaki wyraźny kierunek. Wszystko, co było dla mnie zyskiem, wszystko to, co miało dla mnie wartość. Apostoł Paweł pisze, wszystko poświęciłem, wszystko uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Teraz mam nowe życie w Jezusie Chrystusie. Mam teraz nowy cel, mam nowe dążenie. Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Zdążam do nagrody, zdążam do Bożego Królestwa. Tam właśnie jest moja ojczyzna. Tam pielgrzymuję. I jeszcze więcej, pisze apostoł Paweł, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, mojego Pana, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby tylko zyskać Chrystusa, żeby było Go jeszcze więcej i więcej i więcej w moim życiu. My kiedy czytamy te słowa tego wspaniałego męża Bożego, którego życie było wypełnione Jezusem Chrystusem, to nam powinno dać, bracia i siostry, do zastanowienia. On pisze właśnie o tym, apostoł Paweł nam pisze, a mi jeszcze tego Chrystusa brakuje w
w moim życiu. Ja go pragnę jeszcze więcej i więcej i więcej. Ja jeszcze, dla mnie to jest doniosłość, poznawanie Jezusa Chrystusa. To było pasją jego życia. To było właśnie ten jeden, jedyny kierunek. Jak droga jednokierunkowa, gdzie już nie ma właśnie możliwości zawracania. On chce tylko Jezusa, żyć Jezusem i chce go więcej, więcej i więcej w swoim życiu. I zobaczmy, jaka tu jest właśnie taka determinacja, jak apostoł Paweł pisze w taki bardzo, wydawałoby się nawet taki szorstki sposób, kiedy pisze: wszystko uznaję za śmiecie, wszystkie moje dążenia wcześniejsze, wszystkie moje starania, to wszystko, co zyskałem, to wszystko uznaję za szkodę, to wszystko uznaję za stratę. Widocznie apostoł Paweł doszedł tutaj też do tego, ile tego czasu właśnie zmarnowanego w życiu, kiedy mógł się jeszcze bardziej poświęcić i oddać sprawie Chrystusowej, ile właśnie energii zostało włożone w te różne działania, w różne starania, które nie przynosiły poznania Jezusa Chrystusa. Pomyślmy, bracia i siostry, i porównajmy też i swoje życie. Ile czasem my wkładamy energii, ile czasem my wkładamy właśnie różnych dążeń, starań, tracimy życie, tracimy zdrowie, tracimy czas, ale co nam to daje? Jaką to ma wartość wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela? Jakie to są wartości? Przeliczmy, przekalkulujmy, popatrzmy, przeanalizujmy. Zobaczmy, co powinno nas charakteryzować, co powinno nas wyróżniać w tym społeczeństwie, co powinno determinować nas i nasze postępowanie, jaki to powinien być kierunek, iść za Jezusem Chrystusem, dążyć do tego, znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Tak apostoł Paweł dalej kontynuuje w kolejnych wersetach i ciągle widzi ten niedostatek i ciągle czuje ten niedosyt. Jest mu ciągle mało i mało i chciałby więcej i więcej i więcej. Jego wołanie można by krótko scharakteryzować: więcej Jezusa, jeszcze więcej. Wydawało się, że ten poziom, jaki on osiągnął, pozwala jemu już poczuć się takim usatysfakcjonowanym. Pomyślmy, bracia i siostry, jednak widzimy to ciągłe pragnienie. Jeszcze więcej Jezusa, jeszcze więcej Jezusa w moim życiu. Ja bym tego chciał każdemu z nas życzyć, każdemu jednemu z nas, żeby takie pragnienie, taka chęć, taka determinacja w nas była, w naszych sercach, takie dążenie, takie pragnienie, jeszcze więcej Jezusa Chrystusa, jeszcze bardziej docenić tą łaskę, jeszcze bardziej docenić wartość Bożego Królestwa, jeszcze więcej właśnie żyć i bliżej z naszym Panem i Zbawicielem. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, powiedział o taką bardzo jedną, takie jedną, taką piękną myśl wyraził w 6 rozdziale, 21 wersecie, że tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. I to pokazuje na tą wartość, czym człowiek żyje, co ma dla człowieka największą wartość. Tam jest Twój skarb, gdzie jest Twoje serce. Tak mówi Słowo Boże. Tam jest Twój skarb, gdzie są Twoje myśli, gdzie są Twoje dążenia i gdzie są Twoje pragnienia. Jak to łatwo jest sprowadzić chrześcijaństwo do pewnych sloganów, sprowadzić chrześcijaństwo do pewnych takich tez, dogmatów i tak dalej, pewnych przepisów, rytuałów i przyzwyczajenia. Jak łatwo jest sprowadzić chrześcijaństwo do tego, a sercem być gdzieś daleko, a sercem być gdzieś w innym miejscu, sercem być daleko. Pan Jezus mówi, że Twój skarb, ta Twoja wartość jest tam, gdzie jest Twoje serce. Czy moje serce właśnie jest ulokowane w tym skarbie? Bracia i siostry, pomyślmy tak przez chwilę. Za chwilę będziemy się modlić. Pomyślmy tak i zastanówmy się, czy my naprawdę swoje serce ulokowaliśmy i ono tam się znajduje przy moim Panu i ono tam zawsze jest, niezależnie od pory dnia czy nocy. Czy moje serce tam się znajduje właśnie, czy gdzieś indziej? Czy jest w jakiś sposób podzielone? Myślę, że ważne jest, aby na to zwrócić uwagę w kontekście Słowa Bożego, tego, czym jest Boże Królestwo, jaką wartość powinno stanowić w naszym życiu. Otwórzmy na zakończenie listy do Kolosan. Chciałbym posłużyć się tymi wersetami jako podsumowaniem i taką zachętą dla nas do wspólnej modlitwy, do uwielbienia, do wywyższenia naszego Pana. List do Kolosan, 1 rozdział, werset 12-14. Niech to będzie dla nas, tak jak wspomniałem właśnie, zachęta i jednocześnie takie uchwycenie spojrzenia na Boże Królestwo. Chciałbym tego życzyć, abyśmy tak spojrzeli i tak tą wartość docenili i doceniali każdego dnia za nią tak serdecznie, abyśmy Panu Bogu dziękowali, abyśmy Jego imię wywyższali, abyśmy Go uwielbiali i dokładali wszelkich starań, aby w tym Bożym Królestwie być tymi ambasadorami, przedstawicielami, takimi, jakimi Pan Bóg pragnie nas widzieć. Taki jak nasz Król, jak nasz Bóg.
jak nasz Zbawiciel. I czytamy tutaj w pierwszym rozdziale, 12 werset. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, to jest właśnie coś, co się wydarzyło. Jesteśmy częścią Bożego Królestwa. Tą częścią, która tutaj znajdujemy się jeszcze na tej ziemi. Ale mówi Słowo Boże, zostaliśmy przesieni z tego królestwa ciemności do królestwa światłości. Zostaliśmy przeniesieni, zostaliśmy wyrwani do królestwa umiłowanego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy uzdolnieni, aby w Nim uczestniczyć, w tym dziedzictwie świętych światłości. I za to chciałbym, abyśmy serdecznie Panu Bogu podziękowali, uwielbili Jego imię i złożyli Jemu hołd. Skłońmy nasze kolana i oddajmy Panu Bogu cześć.